Szlachetne zdrowie.
Dziś mówimy o niedosłuchu. Profesor Marek Rogowski jest naszym gościem. Panie profesorze, kiedy należy przeprowadzić badanie słuchu?
W zasadzie zawsze, kiedy mamy wrażenie, że gorzej słyszymy. Czy to nam ktoś podpowie z rodziny, czy sami zaczynamy uważać, że coś nie jest w porządku. Nawet profilaktycznie warto czasami zrobić badanie słuchu. A rutynowo mają badanie słuchu ludzie pracujący w hałasie.
No tak, ale czy jest jakaś granica, kiedy już z powodu wieku należałoby jednak zainteresować się tym, czy prawidłowo słyszymy? Czy to musi powstać jakiś taki impuls, który my zauważymy, albo rodzina zauważy dopiero?
Często u starszych osób tak bywa, że on uważa subiektywnie, że dobrze słyszy, ale rodzina widzi, że nie. No to należy zmusić takiego kogoś do badania słuchu i być może leczenia.
A jeśli chodzi o samo badanie słuchu, przecież ono nie boli.
No nie boli, no tak. I trochę ambarasu, bo trzeba umówić się do właściwego miejsca. Lekarz kieruje do technika, który zbada słuch. No, zabiera to czas.
No tak, ale czy to jest tak skomplikowane, że naprawdę aż tyle czasu nam zajmuje?
Nie, to jest krótkie badanie, prosta audiometria tonalna jest krótkim badaniem, aczkolwiek zanim do tego dojdziemy, to jeszcze lekarz może zbadać szeptem i na podstawie tego określić, czy warto u pacjenta prowadzić badanie przy pomocy audiometru.
Przy badaniach okresowych dość często właśnie laryngolodzy stają gdzieś w odległym kącie i mówią coś po cichu.
Tak, to jest zasada pierwsza, że w ten sposób akumetrycznie to nazywamy, badamy słuch. I na podstawie badania akumetrycznego szeptem, mową potoczną mamy już swoje zdanie na temat, jak pacjent słyszy i wtedy kierujemy go na badanie słuchu.
A czy my, obserwując kogoś z rodziny, czy też kogoś ze znajomych, chcąc mu podpowiedzieć, możemy właśnie takie badanie sami przeprowadzić i wyciągnąć jakieś wnioski.
To wymaga pewnej wprawy, badanie szeptem. Z odległości 6 metrów jedno ucho powinno być zagłuszone palcem na przykład i wtedy szepczemy słowa z zakresu częstotliwości wysokich, niskich. Wysokie częstotliwości to liczebniki w języku polskim czy słońce. Niskie to takie jak na przykład lampa, podłoga, okno i wówczas mamy porównanie w zakresie częstotliwości wysokich, niskich już na podstawie tego. Jeżeli ktoś przez całe pomieszczenie powtarza szept, to mało prawdopodobne, że ma ubytek słuchu, aczkolwiek nie jest to wykluczone.
A czy może mieć również wtedy te szumy, które też przeszkadzają?
Szum to jest następstwo niedosłuchu. Może mieć też szum przy prawidłowym słuchu, ale jeżeli zagłębimy się diagnostycznie w ucho wewnętrzne, to zawsze stwierdzimy coś, na przykład tak zwanym przy badaniu emisji odakustycznych. Pewne komórki słuchowe są nadaktywne i to może generować szum.
Jeśli ktoś miał badania okresowe, a często właśnie takie się zdarzają w przypadku niektórych zawodów, są dość częste i obowiązkowe, w naszym na przykład, więc wiemy, że to jest kabina dźwiękochłonna, w której się podaje różne częstotliwości, no i niestety z wiekiem pojawiają nam się tak zwane ubytki, czyli uskoki na częstotliwościach, które to są niepokojące.
Najczęściej pojawia się niedosłuch w zakresie częstotliwości wysokich, związany z wiekiem, fizjologicznie, czyli w naturalny sposób nazywamy to presbyacusis, ale i to nie powinno utrudniać życia człowiekowi. Natomiast niedosłuch, który dołącza się z powodu uszkodzeń wcześniejszych do tego naturalnego starzenia się organizmu, powoduje nasze kłopoty.
A ten niedosłuch jakiej częstotliwości jest już dla nas
natężeniu, tak? Mamy podział, mały niedosłuch to do 40 decybeli, prawda, średniego stopnia powyżej 40 decybeli i wtedy na pewno jest to już problem duży dla pacjenta.
A jeśli chodzi o zakres częstotliwości, często bywa tak, że ktoś, kto pracuje i rozmawia dużo przez telefon, z reguły ma właśnie ten ubytek na poziomie 3 kHz.
No tak, to jest często związane z uszkodzeniem pohałasowym, ten właśnie załamek, aczkolwiek dołączają się potem częstotliwości wysokie. No, w każdym razie czasami pacjent nie definiuje tego, że nie słyszy, bo nie ma uszkodzonych częstotliwości rozumienia mowy. Są tylko uszkodzone częstotliwości wysokie.
I te, które są wysokie, to tak naprawdę przez niego są często nawet i niezauważane. Bo
znaczy, jeśli chodzi o mowę, nie, często to nie ma takiego znaczenia.
A przy jakim ubytku słuchu wskazane jest już stosowanie aparatu słuchowego?
No to już także od preferencji zawodowych. Jeżeli ktoś ma wrażenie, że gorzej słyszy, badamy słuch, nawet ma mały ubytek słuchu, około 30-40 decybeli, to niektórzy mogą się zastanowić nad aparatem słuchowym. Już
przy nawet przy małym?
Nawet przy małym, jeżeli mu to zawodowo przeszkadza.
A czy zastosowanie tego aparatu słuchowego, oprócz oczywiście poprawy komfortu, ma wpływ na spowolnienie procesu utraty słuchu?
Nie, to jest niezależne od tego postępującego na przykład niedosłuchu. To jest, aparat słuchowy nie ma wpływu na zatrzymanie niedosłuchu czy jego wyleczenie. Jest to tylko proteza. Jak źle widzimy, nosimy okulary, jak źle słyszymy. Aparat słuchowy może być pomocny.
Czyli tylko poprawia komfort, nie wpływa na zahamowanie procesu głuchoty, która...
Wprost przeciwnie, jak źle dobrany, może uszkodzić słuch, to trzeba o tym wiedzieć.
To skoro wspomniał pan o doborze, to za chwilę powiemy, jak powinno się prawidłowo dobrać aparat słuchowy.